zawsze chorą w Warszawie, jak ktoś nazywa stadion. Na
to był Jezus na stadionie i w tym roku Stadion Młodych. Już tak jakby dwa razy.
Przy studni Jakuba dziś mamy znanego nam już gościa, Marcina Zielińskiego, ewangelizatora nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Rzeczywiście, mogłam cię odsłuchać internetowo oczywiście, kiedy byłeś na stadionie razem z ojcem Baszaborą.
Tak, to było w zeszłym roku.
I też na Stadionie Młodych, tak?
Tak, tak.
Co było takim głównym tematem tych spotkań i co się stało, że właśnie, no przecież można sobie wyobrazić po ludzku. Chłop, ile masz lat, jak mogę zapytać?
26.
26-letni chłopak staje na stadionie i zaczyna mówić do tysięcy ludzi. I oni go słuchają. I jeszcze wiem, ile było wejść na internecie właśnie po to, żeby cię posłuchać. Mhm. Nie?
No, to ja odczytałem te zaproszenia jako zaproszenia od Pana Boga, bo pierwszy szczególnie stadion w zeszłym roku był dość szalonym pomysłem z moim udziałem, ponieważ byłem wtedy w Stanach Zjednoczonych i wiedziałem, że nie będę miał jak dolecieć. Po prostu miałem też miasta, do których miałem dotrzeć w Stanach. I byłem chyba w Nowym Jorku i udało się odwołać ostatnie spotkanie, czyli zamiast dwudniowego spotkania było jednodniowe. Wsiadłem w samolot i doleciałem o godzinie chyba 8 rano, o 9 ruszał stadion, czyli w ogóle nie spałem, była zmiana czasu. I dwie konferencje przygotowywałem na pokładzie, w międzyczasie ewangelizując jedną kobietę, która wtedy też zaprosiła na pokładzie Pana Jezusa do serca, więc to było totalnie szalone. No ale cały dzień, to też było dla mnie niezwykłe, że no miałem siły, miałem jakąś taką też lekkość w tym w mówieniu, więc to była łaska Pana Boga na pewno stuprocentowa. Co było tematem? No, pamiętam, że jakby tematyka, czy te dwa spotkania różniły się dość sporo od siebie, ponieważ wtedy rok temu na stadion przyjechali ludzie, którzy chcieli się formować, którzy gdzieś są w procesie formacji z różnych wspólnot. W tym roku to było spotkanie Stadion Młodych dla młodzieży, która zjechała się na różnych poziomach wiary albo i jeszcze nie wiary. Także w tym roku takim celem było to, żeby dać świadectwo, złożyć świadectwo, żeby się z nimi pomodlić, pokazać im żywy sposób przeżywania wiary. No i jak najbardziej tych odzewów pozytywnych po Stadionie Młodych było bardzo, bardzo wiele.
Co najbardziej przyciąga dzisiaj ludzi do Boga, z twojego takiego doświadczenia? Mhm.
To jeszcze raz powiem, bo to jest dla mnie chyba taka odpowiedź no, prawdziwa, że świadectwo. Kiedy nie tyle też, chociaż to jest też ważne, kiedy mówimy i kiedy głosimy, ale kiedy twoje życie staje się świadectwem. Bo to jest coś, co porusza serca. Nie historia z książki, chociaż można czytać o ważnych, na przykład teologicznych rzeczach, które są ważne w naszej wierze. Ale jeśli Duch Święty tego w nas nie ożywi, to będzie dla nas po prostu forma, która w przełożeniu na ewangelizację, czy później na jakieś owoce, to ich nie będzie. Także uważam, że z jednej strony potrzebujemy formacji, mądrości i też jakiegoś kształcenia teologicznego. To jest wszystko bardzo ważne. Ale w pierwszym odruchu, w ewangelizacji chodzi o podzielenie się swoim sercem z człowiekiem. Kiedy stajesz naprzeciwko kogoś, to jego nie obchodzi, czy ty jesteś doktorem, czy jesteś profesorem, czy kimkolwiek jesteś. Tylko jego obchodzi to, czy ty znasz tego, o kim mówisz. No i to robi całą różnicę.
Bardzo ciekawie, nie? Czy znasz tego, o kim mówisz? Czyli czy znasz Jezusa? Mm-hmm. Znasz Jezusa?
No wierzę, że w jakimś stopniu tak, ale bardziej go pewnie jeszcze nie znam niż znam, bo to jest zadanie Ducha Świętego, dlatego ja każdego dnia go zapraszam do swojego życia, żeby on mi Jezusa pokazywał na nowo. Dla mnie to jest niezwykłe, kiedy otwieram Słowo Boże i czytam ten sam fragment. Biblia przecież nie ma setek tysięcy stron, więc czytasz ją któryś raz, czytasz te fragmenty któryś raz, za każdym razem coś nowego cię dotyka. I to jest działanie Ducha Świętego, że on ci pokazuje Jezusa. On jest nazwany przez Jezusa nauczycielem naszym, pocieszycielem, więc pomocnikiem. Więc musimy go prosić o pomoc w poznawaniu Jezusa również, bo sami no, nie będziemy w stanie tego zrobić.
Muszę ci powiedzieć, że no jest we mnie taki podziw, nie? Słuchając ciebie. Dlatego, że ja też wiele razy już w moim życiu byłam na pokładzie w samolocie. Najczęściej to, żeśmy milczeli, albo ktoś mnie poprosił o modlitwę, czy w pociągach. Natomiast jak to się dzieje, że ty jako pierwszy zaczynasz rozmawiać, bo to jest też trudne, wejść rozmowę w ogóle z tym, który siedzi obok ciebie.
No, to są różne sytuacje w ewangelizacji. Czasami są takie momenty, gdzie faktycznie no masz poruszenie w sercu, żeby do kogoś coś powiedzieć. No idziesz za tym poruszeniem, a czasami nie idziesz. Ja wczoraj w sklepie miałem poruszenie i z różnych względów nie poszedłem. I też przepraszałem Pana Boga za to. Ale znowu...
Znaczy to poruszenie towarzyszy ci często.
No tak, tak, dość często. Ale są takie też sytuacje i historie, gdzie no, na przykład dzisiaj już, dzień później udało się do sąsiadki pójść i się z nią modlić, bo jej nie widziałem wiele lat. No i po prostu jesteś sobą, mówisz o tym, czym żyjesz i proponujesz. I ktoś może to przyjąć, ktoś może to odrzucić. Także tak z apostołami, bo my czasami sobie stawiamy taką poprzeczkę, że wszyscy muszą nas przyjąć. Nikt nie musi. Jezusa nie przyjmowali wszędzie, apostołów nie przyjmowali, tylko Jezus powiedział, co zrobić. Musisz strząsnąć proch, pył z butów i iść dalej. Ty siejesz, a Bóg robi resztę. Także są momenty, gdzie ktoś sam zagaduje, a ty ciągniesz temat. Są momenty, kiedy ktoś koło ciebie siedzi. Ja staram się pytać Pana Boga, mam coś robić, czy nie? Mam się za Niego pomodlić tylko w sercu, czy może Mu coś powiedzieć? Więc...
I czujesz tą odpowiedź?
No czasami czuję, czasami nie. Czasami sytuacja sama potem może być też odpowiedzią na tą twoją modlitwę. Więc Bóg na wiele różnych sposobów może coś jakby powiedzieć, a czasami ktoś cię pozna. Więc naprawdę są przeróżne sytuacje, albo kiedy jesteś w restauracji, dasz dużo większy napiwek, ktoś cię pyta, dlaczego to zrobiłeś, no i dajesz świadectwo. Więc
niesamowite.
To jest życie. Życie z Bogiem, a nie jakieś formuły, które gdzieś po prostu staramy się realizować w naszym życiu.
No właśnie, a właśnie co myślisz o takich bardzo tradycyjnych modlitwach, nie? Na przykład mówisz, że czyta Słowo Boże, rozmawiasz z Jezusem. To jest piękne, nie? Ja też to robię, ale też kocham takie modlitwy jak Różaniec Święty, czy Oddanie się Maryi. Teraz niedawno byłam na Jasnej Górze, pełno ludzi. Przyjechali ludzie po to, by zawierzyć się Niepokalanemu Sercu Maryi. I też tacy szaleńcy. Czy ty też wierzysz w takie wstawiennictwo Maryi w świętych?
Tak, dwie kwestie tu są. Pierwszą kwestią jest to, co do form takich modlitwy tradycyjnej. Ja sam się modlę na Różańcu. Szczególnie jak jadę sobie samochodem na posługę albo gdziekolwiek, no to jest to taka forma modlitwy, która mi najłatwiej przychodzi wtedy w samochodzie, bo skupia moją uwagę, ale nie na tyle, żebym nie uważał na drodze. Więc tak, modlę się na Różańcu, modlę się koronką do Bożego Miłosierdzia i tak dalej, i tak dalej. Więc jak najbardziej. Aczkolwiek mówię, no są różne formy, są takie okresy w życiu. W Wielki Post chyba w zeszłym roku modliłem się codziennie na Różańcu. Teraz na przykład nie modlę się codziennie na Różańcu, ale w inny sposób się modlę i nie uważam, że coś jest lepsze, coś jest gorsze. Po prostu są różne momenty w życiu, w których, przynajmniej w moim życiu, w których forma modlitwy się zmienia. Jak najbardziej wierzę również w wstawiennictwo Maryi Świętych. No, jak jadę na posługę i oddaję też tą posługę Panu Bogu, modlę się: Maryjo, jedź ze mną, wstawiaj się ze mną, módl się, żeby ta posługa przyniosła owoc dla Królestwa Bożego. I to jest dla mnie niezwykłe, że odkryłem Maryję, która jedzie ze mną. To znaczy i świętych. Ja ich traktuję jako drużynę, która ze mną ewangelizuje, czyli no właśnie, to jest taka może nowe spojrzenie na Maryję jako na tą, która pomaga mi ewangelizować i mówić o Jezusie. Ponieważ czasami, no właśnie, ktoś różne zarzuty się słyszy, bo w tej posłudze jest wiele zarzutów.
Oczywiście, że tak.
Że nie wiem, ktoś komuś za rzadko, nie wiem, ktoś mówi, że za rzadko mówi o Maryi. Ja nie uważam, że za rzadko mówię o Maryi, bo dość często o niej wspominam, czy proszę o wstawiennictwo przed konferencją. Ale wiem, że Maryi chodzi o to, by był głoszony Jezus.
Oczywiście.
Więc uważam, że mówię, jesteśmy w jednej drużynie i gramy do jednej bramki. Także to jest znaczy, takie moje spojrzenie.
Że Maryja na pewno się cieszy, jak głosisz Jezusa, bo o to jej chodzi. Przez Maryję do Jezusa,
tak,
nie? To
tak,
jest też taka moja droga. Ale ona się na pewno cieszy, jak...
Ja też się z jej wstawiennictwa bardzo cieszę.
Ja też wierzę w jej wstawiennictwo. Masz takich ulubionych świętych?
No mam, z uwagi na to, że też kocham czytać życiorysy świętych. I z uwagi też na trochę taką specyfikę mojej posługi, pierwszym świętym, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, był święty Patryk, który żył w taki bardzo nadprzyrodzony sposób. Z jednej strony nadprzyrodzony, z drugiej strony wiedział, jak bardzo słaby i grzeszny jest sam. A czytałem o ponad 33 świadectwach wskrzeszenia zmartwych podczas jego głoszenia, plus jeszcze takich historiach, które się w głowie nie mieszczą.
Świętego Patryka,
tak? Który no przez to, że głosił z tak wielką mocą, no cała Irlandia usłyszała o Chrystusie. Dlatego, no właśnie, wielu świętych żyło w taki sposób, który jest dla mnie wielką inspiracją, między innymi właśnie święty Patryk. No i staram się też pokazywać to ludziom na różnych rekolekcjach, czy bardziej może w warsztatach, konferencjach, które głoszę, że to jest życie w mocy Ducha Świętego, to jest styl katolicki, że to nie jest, nie wiem, branie z innych denominacji chrześcijańskich czegoś, chociaż oczywiście też trzeba docenić działanie Pana Boga, to jest w ich też wspólnotach, kościołach, bo to mówi Sobór Watykański II, ale żebyśmy zobaczyli, że to są nasze katolickie korzenie, że to nie jest zapożyczanie rzeczy z zewnątrz, tylko może nawet nasi bracia chrześcijanie przypominają nam, wróćcie do korzeni. Ja to tak na to patrzę.
Ja też tak na to patrzę. Kiedy byłam w Afryce Południowej, nie, to właśnie to tam właśnie jest tylko to 8% katolików. Mhm. Większość to są bardzo różne kościoły protestanckie. I ci ludzie ze mną pracowali w jednej klinice, było ich około 40. I też byłam świadkiem, kiedy to rano otwierali Biblię, się modlili. I modlili się i z nami, i naszymi tradycyjnymi modlitwami. Ale to, tego, czego najbardziej się od nich nauczyłam, no to takiego korzystania ze słowa w każdej chwili życia. Jadąc do mechanika samochodowego, Biblia leżała na stole. Czy na poczcie, Biblia leżała na stole. Tak. Więc uczmy się nawzajem od siebie. To chyba o to chodzi w życiu.
Dokładnie, dokładnie.